Dzień dobry. Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie.
Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym programie Antysystem. Ja siedzę jak zwykle w Warszawie, a Wojciech Cejrowski jak
zwykle... jeszcze w Ameryce siedzę, ale
w Ameryce.
Lada chwila będę siedział w samolocie.
Ale takie mam wrażenie, że nasze, właściwie moje określenie siedzę, połączone ze zdjęciem, które się znajduje z tyłu za panem, ze zdjęciem Donalda Trumpa, nabrało niepokojącego metaforycznego znaczenia. No bo siedzieć to jest w zasadzie los, który można się spodziewać niedługo z dużym prawdopodobieństwem stanie się udziałem samego Donalda Trumpa. Pan się tak nie boi z takim zdjęciem przestępcy, no straszliwego przestępcy za sobą siedzieć i jakoś się od niego nie odcinać, nie przekreślić?
Ja to zupełnie świadomie stosuję. Otóż, kiedy wielki blask przestępstwa bije z Trumpa, to oślepia tych, którzy patrzą i... Moje przestępstwa błyszczą wtedy trochę mniej, a przecież jestem przestępcą wielokrotnym. Za komuny siedziałem i potem za czasów prezydentury komunisty Aleksandra Kwaśniewskiego, ale już w rzekomo wolnej Rzeczypospolitej, miałem odebrany paszport i list gończy był za mną puszczony i wyrok kryminalny miałem za krytykowanie władzy. A obecnie przecież bez przerwy jestem demonetyzowany, czyli karany przez wielkie i mądre korporacje, czyli jestem przestępcą wielokrotnym, nie mówiąc już o drobnych kryminalnych przestępstwach w innych krajach, typu przemyt, handel walutą i tak dalej.
Ale ja się dziwię, że pan tak otwarcie o tym wszystkim opowiada, bo ja mam wrażenie, że jak Trump zacznie siedzieć, to jest pan następny w kolejce, wynika z tej opowieści.
Prawda nas wyzwoli. Ja wolę, żeby wszyscy się przyzwyczaili do tego, że jestem przestępcą. No na przykład brunatnym kowbojem jeszcze byłem i wykazuję się homofobią, jak twierdzą fachowcy od homo. Bo ja na przykład nie zajmuję się homo tak za bardzo, natomiast no brzydzę się różnych rzeczy. Jakbym znalazł w zupie włos.
O rany, niech pan jedzie w tę stronę, zaraz się raz rzucą i znowu będzie demonetyzacja, albo zamkną odcinek, albo jeszcze, bo pan siedzi w Stanach, to jeszcze
nasz. Ale za pomidorową z włosami to powinni zamknąć, za pomidorową z włosami powinni zamknąć bar mleczny, a nie odcinek.
No więc... Ale za skojarzenia zamkną.
To a bo pan za, absolutnie... szybko, pan za szybko przechodzisz do puenty, drogi panie. Otóż ja stwierdziłem, że niektóre rzeczy mnie napawają obrzydzeniem, a pan już od razu skojarzył homo z obrzydzeniem.
To nie, pan nie, jest to pan winny. Skojarzył.
To pan jest winny, proszę
nie,
pana.
Ja niczego. Ja tylko powiedziałem o tym, że w tym kontekście, który jest kontekstem wieloznacznym i metaforycznym, pojawią się ci, którzy skojarzą. A pan pomyślał, że wśród tych, którzy kojarzą, jestem ja, który też kojarzę, ale ja nie kojarzę. Ja umywam ręce, nie mam z tym nic wspólnego, jestem człowiekiem neutralnym i nie dam sobie wmówić żadnych bezecnych rzeczy.
Niektórym wszystko się ze wszystkim kojarzy. Proszę pana, zapalałem tę świeczkę za moimi plecami, to jest wielbłąd z Arabii Saudyjskiej, świeczka święta i tak dalej. Za pomocą zapalniczki, którą teraz pokazuję i ona jest czerwono-czarna. Czyli ta zapalniczka popiera podpalanie świata za pomocą faszyzmu albo antify. Bo obie te organizacje plus sataniści lubią kolor czerwony z czarnym pomieszać. No to proszę pana, niektórym się wszystko z wszystkim kojarzy. Ja tylko mówiłem, że niektóre rzeczy napawały mnie obrzydzeniem. Ja bym w zupie znalazł włos, to bym się zbrzydził i w barze mlecznym bym tę zupę odesłał. W domu bym się zbrzydził mniej, proszę pana, bym wyjął ten włos, bo pewnie mój, i bym zeżarł zupę, bo przecież od włosa ona się nie zrobiła szkodliwa. No nie przepadam zabijać tarantul, które teraz, nie wiem czy one się wylęgają, czy wyłażą z nor na wiosnę, na prerii przyłażą tarantule i jak to się kapciem walnie, to się rozbryzguje, gdyż to jest bardzo duży, 10 deko pająka jest. Obrzydlistwo. Brzydzi mnie. Niektóre rzeczy mnie brzydzą, a niektórych się boję. I teraz, jeżeli ktoś mówi homofobia, to tak jak tam agorafobia, że ktoś się na przykład boi wysokości. Jak patrzy z bloku w dół, to jest przestraszony. No a ktoś inny ma pełne prawo się bać zjawisk homo.
No, no i... może być jeszcze klaustrofobia, czyli to... ktoś się boi zamkniętych przestrzeni.
No więc ja mam prawo, jeżeli ktoś wykrył u mnie homofobię, to wszystko w porządku. No ludzie mają różne fobie, klaustrofobie, homofobie, różne fobie mają i nie wolno ludzi karać za to, że są chorzy. Bądź, że mają jakąś przypadłość, bo klaustrofobia to nie jest choroba ciężka, tylko no, możemy się bronić. Większe okno sobie zrób albo nie wchodź do ciasnej szafy.
No dobra, zostawmy na boku chwilowo kwestie klaustrofobii, agorofobii i homofobii, a wróćmy do tego, od czego żeśmy zaczęli, czyli od kwestii Trumpa, bo to jest rzecz pod każdym albo z każdego punktu widzenia rzeczywiście nietypowa i chyba mimo wszystko zaskakująca. Znaczy, ja przynajmniej jestem zaskoczony tym, że przeciwnicy Trumpa posunęli się aż tak daleko, ponieważ jest to, najkrócej mówiąc, pierwszy przypadek postawienia w stan oskarżenia byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych i co więcej, najpoważniejszego kandydata na nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych w czasie kampanii w roku 2024. A stało się tak dlatego, że prokurator dystryktu w Manhattanie, na Manhattanie, Alvin Bragg, postawił zarzuty dotyczące, i to jest, powiem tak, znowu dla polskiego odbiorcy, przynajmniej ja próbowałem kilka razy przeczytać i różne analizy prawne, i różne informacje na ten temat. Po pierwsze, rzecz dotyczy czegoś no, sprzed 7 lat. 2016 rok, wtedy miało nastąpić przestępstwo. Po drugie, no, jest to rzecz co najmniej dziwna, ponieważ Trump rzekomo podkreślam, bo to nie jest udowodnione, miał zapłacić jakiejś gwieździe porno za milczenie 130 tysięcy dolarów, ale miał to zrobić nie z tego funduszu, właśnie nie tyle on, tylko jego prawnik, niejaki Michael Cohen, który twierdzi, że to zrobił, inni zaprzeczają, ale rzecz dotyczy w gruncie rzeczy czegoś, co można by nazwać przestępstwem skarbowym sprzed 7 lat. No, to jest wszystko razem tak, mam wrażenie, grubymi nićmi szyte, że trudno nie pomyśleć, że mamy do czynienia nie ze zwykłym ze zwykłą nadgorliwością jakiegoś tam prokuratora z Nowego Jorku, tylko jednak z tym, o co zresztą wielu republikanów oskarża obecnie Bidena i władze amerykańskie, czyli z czymś w rodzaju nagonki, prześladowania i próby zniszczenia i uniemożliwienia mu wystartowania w wyborach normalnie.
W wyborach może startować nawet z więzienia. To oczywiście zależy też od rodzaju więzienia i rodzaju przestępstwa. My tutaj rozmawiamy na razie o wykroczeniu. Sprawa jest grubymi nićmi szyta, ale to jest wykroczenie, gdyby w ogóle miało miejsce, że nie z tego rachunku przelał pieniądze.
To ja przepraszam, podkreślam słowo rzekomo.
Tak, przelał z tego, bo on swojemu prawnikowi zapłacił z prywatnych pieniędzy. I mamy na to przelewy, ale prokurator nie chce tego oglądać teraz, tylko woli zrobić najpierw rozprawę, skuć i postawić przed ławą przysięgłych Trumpa, a dopiero potem, i uwaga, w tajnym procesie dowiedzieć się, że Trump zapłacił swojemu prawnikowi z prywatnych pieniędzy. Nie ma absolutnie żadnego przestępstwa, jeżeli dwie dorosłe osoby, gwiazda porno i kandydat na prezydenta, dogadują się, że w pewnych kwestiach będą milczeć. I on jej płaci za to, że ona nie napisze książki, nie będzie chodziła po telewizjach i tak dalej, tylko będzie siedziała cicho, bo nie chce, żeby gadała o tym w ogóle. No. Zapłacił jej, ona przyjęła pieniądze. Nie ma w tym przestępstwa. Obywatel z własnej kasy może kupić taką usługę jak milczenie prostytutki. Byłoby wykroczeniem, gdyby on to zapłacił z funduszu wyborczego. Wykroczenie polega na tym, że gromadzę od was pieniądze na moją kampanię wyborczą i one są ściśle rejestrowane. I umowa jest taka, że ja te pieniądze będę wydawał nie na kupowanie sobie kolejnego domu prywatnego, tylko na kampanię wyborczą. Jeżeli sprzeniewierzę pieniądze podarowane mi w tym celu, no to to jest wykroczenie, a nawet być może czasami przestępstwo, zależnie od skali. Ale tu nie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją. Po pierwsze, nie Trump płacił tej prostytutce, tylko jego prawnik Cohen. Po drugie, Trump Cohenowi za usługi zapłacił na fakturę pieniądze i mamy za to przelewy z własnej kasy, a nie z kasy wyborczej. Czyli w ogóle nie ma sprawy. A to, że ona jest szyta grubymi nićmi, to takie ma być. Chodzi o to, jeżeli mogliśmy wsadzić Trumpa, jeżeli możemy mu tego rodzaju podgórkę robić, a to jest bogaty facet, ma świetnych prawników, jeżeli potrafimy się dobrać do niego, to pomyśl, co możemy zrobić tobie. To jest w ten sposób grubymi nićmi szyte, żeby pana przestraszyć, gdyby pan mieszkał w Ameryce, a nie żeby przestraszyć Trumpa.
To znaczy, no, żeby pana przestraszyć, bo pan mieszka w Ameryce, to ja rozumiem, że to jest skierowane przede wszystkim do takich ludzi jak pan.
Nie! Lisicki, NATO, cała Unia Europejska i cała kula ziemska. Wszyscy powinni się bać, jeżeli bać czegoś takiego, że Ameryka zamieni się w bananową republikę albo w Ukrainę sprzed 10 lat. Gdzie Janukowicze i Kuczmy i inne takie robiły takie rzeczy, że to Szeleński też je robi, że wsadził przeciwników politycznych, pozamykał gazety, pozamykał telewizję, radia i teraz jest tylko jedna opcja. Więc powinien się Lisicki bać, bo jeżeli Ameryka zamieni się w republikę bananową, w której takie rzeczy będą dopuszczalne, no to a dokąd będziemy uciekać na wypadek, gdyby u nas było źle? Do tej pory cały świat uciekał do Stanów Zjednoczonych. Albo do kogo będziemy się uciekać o ochronę, gdyby się coś stało? Do jakiego sojusznika w NATO będziemy mieli, jeżeli Stany Zjednoczone zamienią się w Republikę Bananową? Więc to, ten strach powinien dotyczyć również wszystkich, którzy mieszkają na zewnątrz Stanów Zjednoczonych.
Nie, zgoda. To ja tu oczywiście trochę tak ironizowałem przed tym, ale ja się całkowicie zgadzam, że to nie jest tylko rzecz, nazwijmy to wewnątrzamerykańska, tak można powiedzieć, tylko to jest coś o znacznie bardziej uniwersalnym charakterze. Jest tak, pewnie pan zna, ja akurat oglądałem bardzo ciekawą rozmowę dziennikarza, właściwie gospodarza programu w telewizji Fox, Takera Carlsona, z takim innym amerykańskim publicystą Glennem Beckiem. No i to była w tym sensie, powiem szczerze, bardzo przygnębiająca rozmowa, bo to akurat Glenn Beck mówił przede wszystkim o tym, że obserwuje takie staczanie się Stanów Zjednoczonych. Znaczy staczanie się, że rzeczy, które wydawały się być właśnie wcześniej czymś charakterystycznym dla reżimów autorytarnych, dla bananowych republik, no bananowych w tym sensie, że sobie można było kupić władze sądownicze, że opozycja to głównie zastanawiała się nie nad tym, jak startować w wyborach, tylko jak przeżyć i co zrobić, żeby ich władza nie zamknęła do więzienia, że wszystkie te symptomy autorytaryzmu, zniewolenia, zamordyzmu, jak zwał, tak zwał, zaczynają na coraz większą skalę pojawiać się w Stanach Zjednoczonych. No bo, jak mówię, pod każdym względem, jak sobie przypomnę, przez ile lat próbowano dowieść Trumpowi różnego rodzaju machlojek. Przede wszystkim próbowano udowodnić, że on jest ruskim agentem. To przecież była ta główna sprawa. Był specjalny prokurator, prowadził na gigantyczne śledztwo. Masa zeznań. Trwało to latami. Miało udowodnić, że on jest tak naprawdę facetem Putina, no, albo tam szpiegiem Putina, albo agentem Putina. Wszystko to zakończyło się kompletnym fiaskiem, katastrofą. Niczego nie dowiedziono. Okazało się, że te wielkie koszty, zaangażowanie prokuratora i tak dalej skończyło się niczym. Nie ma cienia dowodu, który by wskazywał na powiązanie jakkolwiek rozumiane między Rosją, Putina, a Trumpem. No to się nie udało, no to zaczęły się teraz po wyborach w 2020 roku, po grudniu i po tym, co się działo 6 stycznia na Kapitolu, no to nagle próbowano oskarżyć Trumpa o to, że on jest terrorystą. No też średnio to wyszło. Potem próbowano oskarżyć go o to, że on jakieś papiery trzyma tajne, specjalnego znaczenia. Już miałem wrażenie, że tak powiem, ta nagonka pójdzie w tę stronę, że on tam ukrył jakieś specjalnego znaczenia, tajne papiery, z których wynika nie wiadomo co, bo to oczywiście tego nie ujawniano. No ale nagle wybuchła sprawa z tym, że Biden ma jeszcze 10 razy więcej tych papierów w garażu i cała ta sfora ujadająca za Trumpem no, straciła ślad, no bo musiałaby się rzucić najpierw na Bidena. No to teraz rozumiem, do gry wszedł pan Alvin Bragg, prokurator z Manhattanu, i on pokaże, co potrafi, czyli właściwie nie wiem, co on potrafi. Rozumiem, że potrafi doprowadzić do sytuacji, że będzie próba może aresztowania Trumpa, przymknięcia Trumpa. No wszystko to razem jest przedziwne, nieamerykańskie.
Tutaj w ogóle nie chodzi o to, w całej tej sekwencji długiej, którą pan opowiedział, żeby oskarżenia były prawdziwe oraz żeby była szansa na udowodnienie. Oni, demokraci, ci, którzy Ameryki nienawidzą i Trump im przeszkadzał, byli zaskoczeni w 2016, że Hillary przegrała. I wtedy się wzięli wszystkimi możliwymi karabinami za strzelanie do Trumpa. Za każdym razem, moim zdaniem, chodziło o pokaz, procesy pokazowe, a nie o to, że znajdziemy jakieś dowody. Otóż Trump walczył z demokratami od dziesięcioleci, ale na poziomie faceta, który buduje wieżowce, hotele i tak dalej i ma do czynienia z bardzo często demokratycznymi urzędnikami. W takich miastach jak Manhattan innych nigdy nie było. Tam całe rzesze demokratów wygrywają i wybierają kolejnych. I w związku z tym on jak chciał pozwolenie budowlane, to musiał walczyć z jakimś demokratą. Część tych ludzi trafiła do kongresu i on ich zna. Mówi, to są głupki, z którymi miałem do czynienia w Nowym Jorku wiele lat temu. Ja ich wszystkich znam. Musiałem im różne rzeczy podtykać, papiery i tak dalej. Trump zbankrutował też jako miliarder dwa razy. Miał miliardy dolarów, zbankrutował, potem odrobił stratę, miał znowu miliardy, zbankrutował jeszcze raz i teraz nadal jest miliarderem. I teraz taki facet ma takich prawników, że nie zostawia żadnych śladów i nie ma błędów i nie robi przestępstw. Bo wyćwiczył się w poprzednich swoich kadencjach jako budowlaniec, że nie wolno im dać szansy, bo jakikolwiek hak na ciebie znajdą, to cię wyhaczą, a jak buduje hotel, to są miliony dolarów straty. Więc on wynajmuje takich prawników i takie księgowe, że ma czysto w papierach i woli zapłacić własną forsą tej pani za milczenie, niż w wątpliwy sposób forsą z kampanii wyborczej. Mógłby zapłacić forsą z kampanii wyborczej, bo sprawa jej milczenia służyła temu, żeby on był wybrany skutecznie na prezydenta, więc dałoby się naciągnąć. Ale Trump nie naciąga, bo mi przyjdą demokraci, znajdą kwitek jakiś na mnie i mnie pogrążą. I dlatego nie miał ani dokumentów, ani nie współpracował z ruskimi. To Hillary Clinton wyszło na to, że współpracowała z ruskimi. Nic na niego nie ma. Jest czysty. I demokraci to wiedzą. Ale tutaj chodzi o nękanie, o utrudnianie życia, żeby się skupił na dwóch impeachmentach zamiast na reformie Stanów Zjednoczonych. Żeby musiał czas trawić i energię na zwalczanie impeachmentów w czasie, w którym mógłby zwiększyć produkcję ropy i opanować Putina i tak dalej. Waszyngton chce mu stale w czymś przeszkadzać i straszyć jego zwolenników. No bo skoro Trumpowi mogą zrobić coś takiego, to co zrobią tobie? To jest powracające pytanie. Trudeau zrobił to samo w Kanadzie.
No dobrze, ale jak to wszystko, bo jak mówię, teraz krócej powiem. Z punktu widzenia polskiego odbiorcy, gdzie Stany Zjednoczone cały czas wydawały się, czy wielu wydają się jednak takim jest państwem no, wolności, demokracji, że tam można sobie pozwolić, że właśnie władza nie jest tak opresywna i tak dalej. Ale historia Trumpa coraz bardziej jest zaprzeczeniem tej wizji. No bo tak. Przeczytałem jeszcze, ja mówię, że staram się śledzić na bieżąco, informacje o tym, że najprawdopodobniej sąd zakaże Trumpowi, to się nazywa po angielsku gag order, zakaże wypowiadania się na temat tej sprawy. No przecież to jest chore. On nie będzie mógł komentować głównej sprawy, jednocześnie będzie brał udział w wyborach, czyli w prawyborach, gdzie wszyscy go będą o to pytali.
Tak. To jest ten knebel, który sąd może nałożyć. To jest przepis wymyślony celem ochrony no na przykład świadków albo osoby oskarżonej o coś. bo jeszcze nadal jest oskarżony, ale nie udowodniliśmy winy. I w związku z tym, żeby pewne informacje w sprawach na przykład o gwałt nie wyciekały do opinii publicznej, to sąd na wszystkich, którzy uczestniczą w rozprawach, nakłada taki bardzo twardy przepis, że nie wolno komentować w żaden sposób do mediów tej sprawy, nic nie wolno mówić, bo to może zaszkodzić komuś zaangażowanemu w tę sprawę. Tutaj nie mamy do czynienia z taką sytuacją, bo ta prostytutka, która grała w pornosach, jej imię tutaj nie będzie szwankowało, gdyż sprawa dotyczy płatności robionej przez prawnika pieniędzmi Trumpa albo pieniędzmi wyborczymi. Co Urząd Skarbowy tutaj będzie miał szkodę jakąś, jak coś wypłynie? Jedynie Trump mógłby mieć korzyść. I teraz podejrzenie nasze, że sąd nałoży na niego, znowu nieprawnie, knebel, podejrzenie nasze wynika stąd, że cała ta sprawa jest grubymi nićmi szyta i chodzi o to, żebyście zobaczyli, co my wam możemy zrobić. Nawet nie będzie mógł się... Gdybyśmy słyszeli, co Trump mówi, to ta sprawa by padła w 20 minut. Pokazałby kwity, zapłaciłem mojemu prawnikowi, nigdy nie płaciłem tej pani, zapłaciłem z prywatnego rachunku, odwalcie się ode mnie. Natomiast jak on nie będzie mógł tych trzech zdań powiedzieć do kamery, no to sprawę będzie można toczyć proceduralnie, za zamkniętymi drzwiami, jeszcze bardzo długo.
No dobrze, to ostatnie pytanie. Jak pan sądzi, czym to się skończy, ta historia? No bo powiem tak, to jest na tyle nietypowe i zaskakujące, że to, znaczy aż mi trudno sobie wyobrazić, że co, Trump pójdzie do więzienia i się nic nie wydarzy, czy jednak nastąpi jakieś otrzeźwienie, czy to jest w ogóle możliwe, bo tak jak czytam wypowiedzi różnego rodzaju zwolenników Bidena i demokratów, to oni są w stanie jakiegoś amoku totalnego, to znaczy przypomniał mi się taki komentarz redakcyjny New York Timesa z 2020 roku i tam jest takie stwierdzenie, warto to przeczytać, największym zagrożeniem dla Ameryki i dla świata byłoby ponowne zwycięstwo Trumpa, to znaczy oni są w stanie zrobić wszystko, byle go do władzy nie dopuścić.
Tak, bo to o prywatne interesy chodzi, na przykład lista klientów Epsteina. Przecież jeżeli Trump... Lista klientów Epsteina. To jest facet, który miał wyspę, na którą Bill Gates
już.
27 razy jeździł. Po co jeździł? Z kim się spotykał? Clinton był stałym bywalcem i latał samolotem z nastolatkami wspólnie z Epsteinem i teraz jego, nie wiem, czy to żona, czy konkubina, czy kto, wspólnik jego, ta baba, siedzi w więzieniu za dostarczanie nastolatek wpływowym osobom, z tym, że nie wymieniono tych wpływowych osób. Czyli ona odsiaduje wyrok za dostarczanie nieletnich nikomu. Nie ma ofiar. Są te nieletnie jako ofiary, ale żeby one mogły być ofiarami, to musi być jeszcze jakiś stary pryk gwałciciel, który korzysta z tej nastolatki. No nie ma tych pryków gwałcicieli, bo lista Epsteina jest tajna. Czyli... No i baba odsiaduje wyrok, a jego powiesili. Gdyby wybory wygrał Trump, to gwarantuję panu, żeby ujawnił tę listę prezydencką mocą swoją. No to tam są takie interesy zaplątane, tak znacznych postaci jak przyjaciel Epsteina Bill Gates, który bywał u niego na wyspie 27 razy, Bill Clinton i książę jakiś tu i tam, cała masa prominentnych postaci z Ameryki. Każda z nich trzyma zbiory sznurków i kupę pieniędzy w swojej garści, za pomocą której musi się bronić. I bronią się przed Trumpem jak przed końcem własnej kariery, własnego życia. Bo Bill Gates, jak się okaże, co tam robił i filmy wypłyną, co na wyspie Epsteina robił, to jest skończony, zakładamy. Może świat się za 3 lata zmieni do tego stopnia, że już gwałcenie nastolatek nie będzie nikogo poruszać.
No cóż, powiem tak, w tej historii cała moja sympatia jest po stronie Trumpa. Jeśli w ogóle wierzę w jakieś realne odrodzenie demokracji, no to tylko wtedy, kiedy on jednak zrobi to, albo osiągnie to, co próbuje mu się za wszelką cenę uniemożliwić, czyli odzyska władzę. Tyle mam do powiedzenia.
I czuje pan tak jak... Całe miliony czy dziesiątki milionów ludzi w Ameryce Trumpowi po tym, jak tę grubymi nićmi szytą sprawę uruchomiono wzrosły słupki radykalnie. W tej chwili tak podział, stary podział z marca był taki, że 52% wyborców republikańskich chciałoby Trumpa, 25% DeSantisa, a potem cała reszta to są 3%, 2% i Vivek Ramaswamy, ostatni na liście 1% poparcia. W populacji tych, którzy będą w prawyborach głosowali, kto ma być naszym republikańskim kandydatem. Czyli Trump miał powyżej 50%, drugi DeSantis miał 25%. W tej chwili Trump poszybował w górę przez to, że niesprawiedliwie oskarżony i że ciągany po sądach w sprawie, o której wszyscy wiedzą, że jest dęta, nielegalna, nie powinno jej być, nieuczciwe to jest zachowanie. Amerykanie nie mają tego, co pan, teraz będą musieli widzowie cofnąć do pierwszego pańskiego zdania, pan powiedział, że jak to, że byłego prezydenta po raz pierwszy i tak dalej. Otóż w Ameryce nieważne, czy jesteś byłym prezydentem, czy urzędującym, czy jesteś byłym śmieciarzem, czy urzędującym. Prawo zawsze znaczyło prawo, niezależnie od tego, kim jesteś, byłym prezydentem, czy byłym śmieciarzem, to jeżeli dokonałeś przestępstwa, będziemy cię ścigali tak samo. A w tym przypadku, więc nic w tym dziwnego, że były prezydent trafił za kratki. Nie byłoby nic dziwnego w tym w Ameryce. W innych krajach może byłoby to dziwne. Natomiast tutaj Trump byłby traktowany, powinien być traktowany identycznie jak kompletny człowiek bez twarzy i bez nazwiska. No ale nie jest. On jest traktowany gorzej właśnie dlatego, że jest Trump.
Jest traktowany gorzej, a ja życzę, żeby był traktowany lepiej, ponieważ jak mówię, i tutaj chyba się zgadzamy, mamy do czynienia no, z metodami, mi to się kojarzy jednoznacznie, z metodami komunistycznymi. No, doskonale pamiętam, w jaki to sposób komuniści próbowali swoich przeciwników usadzić, zamknąć im usta i uniemożliwić normalne funkcjonowanie. Dostrzegam bardzo dużo analogii.
Ale analogia podstawowa jest taka, podajcie mi nazwisko towarzyszu Stalin, znajdę na niego paragraf, haki albo przestępstwo. Oraz procesy pokazowe w konsekwencji tego zamówienia. Stalin składał zamówienie tam do Berii czy do kogoś, mówi, poda to ten i ten na 20 lat, a tego pod ścianę kara śmierci. No to jest to samo marksistowskie zachowanie, dlatego powinniśmy się bać Chin i nie współpracować z nimi w żadnym zakresie. Ruskich się powinniśmy bać, Ukrainy też w jakimś sensie powinniśmy się bać i Białorusi, bo to jest to samo rozdanie kart, tam takie ciągoty. Ja już nie mówię o Żeleńskim teraz, tylko Kuczma, Janukowicz i tak dalej, to nie minęło. Tam cały czas są takie ciągoty, pokaż mi człowieka, znajdę ci paragraf na niego. No nie chcemy, żeby Ameryka się taka zrobiła.
Nie chcemy, chociaż teraz akurat najbardziej się boję tych radykałów demokratycznych w Ameryce. Wydaje mi się, że to jest niestety najbliższe niebezpieczeństwo, które nas czeka.